I
siemaneczko.
Dzień dobry na kolejnym odcinku Wahania. Ten odcinek zaczynamy od picia wody.
Tak, moi drodzy, nawadnianie się, pamiętajcie, nawadnianie jest potrzebne. Tak. Nawadniasz się, pijesz tam
ileś litrów. Ja już nawet rąk nie myję, bo nie chcę marnować wody. Za każdym razem jak myję ręce, to robię tak jak... i skapuję wszystko, co, żeby ani kropla mi nie uciekła. Czy lecimy dalej z pytaniami? Lecimy dalej z pytaniami z poprzedniego
lecimy
odcinka.
Lecimy dalej z pytaniami. Tak, lecimy. No, na
od naszych patronów.
Tak, bo mamy patronów, mamy Patronite'a. Serdecznie zapraszamy, jeżeli macie ochotę brać udział w takiej czasem czynniejszej dyskusji, czyli zadać nam jakieś pytanie. Albo na przykład ostatnio miałem możliwość bycia znowu w Syrakuzach na chwilę i byłem w tej jaskini takiej, co mówiłem ci o tej rzeźbie takiej, o tej twarzy. Mhm. I nagrałem filmik z tego. I też rzuciłem tam do nas na grupę, także jakbyście... Mówię tak tylko... Dobra, to pytanie od patronów.
Pytanie do obu panów. To będzie trochę dłuższa wypowiedź, ale chyba coś w tym będzie. Słuchałem wywiadu z Abelardem, w którym mówił, że uwielbia reakcje publiczności typu stłumione...
Albo...
No. Tu jest EU i 5O.
Tak, więc, to jest to kilka wyrażeń.
I nieśmiały, cichy śmiech, czyli kiedy są mocą treści żartu zaskoczeni. Trochę niedowierzają, co usłyszeli, trochę są pełni podziwu dla odwagi. Krępują się śmiać oficjalnie, ale sposób podania jednak ich bawi. A Szumi kiedyś mówił, że jak nie słyszy głośnego śmiechu na sali, to dla niego zły znak i że jak tego śmiechu jest za mało, to go deprymuje. Nie wiedziałem, że tak powiedziałem, ale ja wiele rzeczy mówię.
No właśnie.
Ja osobiście uwielbiam, jak żart komika robi mi takie wuu. Dla mnie to są perełki i błyskotliwość i odwagi autora. Tylko, że wtedy to znaczy, że tekst był nie tyle śmieszny, ile poruszający i mega trafny. Pytanie do panów. Jakie proporcje zwykłego śmiechu do takiego wuu chcielibyście osiągać na swoich występach? Ja znowu nie kwestionuję, że kiedyś tak powiedziałem, bo jak mówię, dużo rzeczy mówię, ale... Zaskoczyło mnie, żebym tak pomyślał.
No ale dobra, bo... to nawet jeżeli tak nie powiedziałeś, to jest jakby chodzi o sam to ostatnie, tę część. Czyli jakby jeżeli już mamy takie dwa śmiechy, nie? Jeden energia taka śmiechowa na sali, a druga to taka jest, że leci grubo, to jak lubisz?
Ja dwie rzeczy powiem tak. W sensie kluczowe jest, żeby osiągać swój cel. Nie? Ja pamiętam, że byłem bodajże na występie, był Amy Poehler i Tina Fey. Robiły jakiś taki spektakl we dwójkę, w Las Vegas na tym byłem i po występie paliłem sobie papierosa i była jakaś dziewczyna obok mnie, która też była na tym występie, chwilę zagadaliśmy, a jak ci się podobało. I ona powiedziała tak, z którą paliłem papierosa, że kurczę, że wydaje mi się, że im nie poszło dobrze. Ona powiedziała, że wydaje mi się, że one chyba nie miały dobrego wieczoru. A ja jej powiedziałem, nie, one zrobiły dokładnie to, co chciały. One zrobiły tam, gdzie miała się śmiać, tam się śmiałaś. Tam, gdzie chciały powagi, tam była powaga. I ona dopiero wtedy pomyślała sobie, kurde, faktycznie tak było. Więc ona miała oczekiwanie, że będzie cały czas śmiech, a dziewczyny, w sensie Tina Fey i Amy Poehler, sobie pozwoliły na troszkę inny rodzaj
wieczoru.
I ja uważam, że to jest bardzo dobry wieczór, nie? Bo to jest tak naprawdę zadanie, które my chcemy spełnić, czyli nasz cel. Nie? I rzeczywiście czasem cel niektórych jest mocny śmiech non-stop, jak go nie osiągają, to jest to zły wieczór i dla nich wtedy... Jakby moment, kiedy jest dlaczego głośno się nie śmieją? To jest coś złego powiedziałem. Mój brat, kiedyś miał, to jest świetna anegdota, to jest sprzed 10 lat, był na jakimś tam konkursie stand-upowym i zaczął opowiadać o swoim życiu i wyszło tak poważnie, że on opowiadał jakąś tam smutną historię, że bezdomnemu dał buty, ale kurde, zdjął te lepsze, zdjął te gorsze i wziął sobie lepsze. Jakiś taki, wiesz, element bezdomny, buty i tak dalej, ale zrobiło się tak smutno, że to w którymś momencie się zmieniło w jakąś taką terapię na scenie, nie? No i właśnie tutaj był przykład tego, że nie osiągnął swojego celu, że tam, okej, zrobił się smutno, ale on tego...
Nie chciał.
Więc ja wiem, że u ciebie, znowu nie chcę ci wkładać słowa w usta, ale ty bardzo celowo wprowadzasz nastrój, konkretnie właśnie ten albo trochę powagi, albo troszkę melancholii, albo czegokolwiek innego,
no i
nie?
Jeżeli umiemy tym jakkolwiek zarządzać, no to jest super, nie? Są momenty, w których czasami myślisz sobie, a szczególnie na testach, że no teraz będzie mocniej, albo teraz będzie... Znaczy, ostatnio mieliśmy kilka takich grań, szczególnie słyszałem to w parlamencie, bo ta widownia jest taka jak fajnie, jest wszędzie trochę, nie? Jest taka ściana ludzi i z tej naszej budki tam z dołu słychać dużo rzeczy. No to czasami na przykład mieliśmy takie wrażenie, że bardzo fajnie... Jednego dnia była taka żywsza widownia, i łapała rzeczy, tak wiesz, że fajny wieczór i że żywo, energia taka duża i tak dalej, ale był drugi wieczór tam, czy no nie pamiętam w której kolejności, ale chodzi o to, że był też taki wieczór, gdzie było tak mniej energii, ale na każdym żarcie, czy na każdym jakby...
Reakcja.
Była jakaś reakcja. Mniejsza, mniej ten, czasami takie śmiechy, nie że pojedyncze, bo to brzmi jakby cztery osoby się zaśmiały, ale takie mniej gromkie, ale cały czas czujesz, że są z tobą, nie? Że i Śliwa ma takie fajne podejście, Kuba Śliwka, że oni tak dzisiaj mają. Oni tak dzisiaj reagują. To jest ich dzisiaj energia i to też, tak jak zauważyliśmy, też nie siedzimy na widowni stand-upowej, robimy wiesz, mało jest ludzi, którzy się tak bardzo energetycznie śmieją, nie? Tak. Czasami jak jest kilka takich osób na widowni, to oni rozprowadzają też, że albo ludzie się ośmielają, albo po prostu oni podnoszą coś, tak samo jak ktoś zacznie bić brawo, to nagle większość zabije brawo. I im więcej jest takich osób na sali, tym bardziej się to niesie. Jak mniej, to mniej, ale to nie znaczy, bo to nagle... Mieliśmy też taki jeden... graliśmy w Świebodzinie i fajny wieczór był, sympatyczny taki. Nie taki, żebym czuł jakiś taki... wiesz, ale czujesz się dobrze, ale to też czuliśmy się na tej scenie świetnie. Wiesz dlaczego? Była taka, nie wiem, budka obok sceny i z tej budki było takie małe okienko i widać było widownię. Mhm. A ona jest tak zawsze oświetlona, że coś widzisz. To tak, nie jest taka... No. Jak stoisz na scenie i ci świeci światło w twarz, to wtedy nie widzisz, ale z boku patrzysz i...
Tak, widownia siebie widzi.
No. Tak. I stary, na maksa widzisz uśmiechniętych ludzi.
Tak.
I to nagle mówimy, ej, zobacz, patrzymy sobie i stary, no wiesz, nasz kumpel stoi na scenie, mówi rzeczy, które są niektóre bardziej wybuchowe, niektóre mniej. Na sam dźwięk masz wrażenie, że o, to weszło, ale to nie weszło.
Tak.
Ale patrzysz, stary, normalnie na ludzi i na obrazku widzisz, że wchodzi, jakby, tak. Że jest uśmiech, że jest
reakcja.
Że czasami, tak. Wiesz, stare i to wlało taki spokój, jakby takie poczucie, że ej, ona nie jest taka żywiołowa, żeby cię, wiesz, im bardziej żywiołowo czasami jest, tym cię bardziej też niesie i ty myślisz, że w ogóle jest taki występ, wow, i tak dalej. Ale czasami, jak zatrzymasz i robisz tę pauzę, jak masz wymyślony teraz fragment, że teraz będzie dziwnie, teraz będzie mrocznie, mam taki fragment o klarneciście taki, który się toczy i toczy i toczy. I on jest taki to nagle w innym w ogóle stylu, bo jak miałem taki fragment też kiedyś tam podobnym energetycznie w innym programie, to jest takie, że to ty zarządzasz tymi, nie wiem, czy emocjami.
Energią.
Mhm. I jeżeli już, nie wiem, potrafisz albo już w tym programie, albo już na tym etapie swojej, nie wiem, kariery, tak jakkolwiek to nazywać, to jest super, nie? Bo potrafisz nagle jednym ruchem, czy jednym zdaniem, czy jednym bitem nawet przejść z dużej energii w małą.
Tak.
Ta mała energia ciągle jest pod twoją kontrolą. Nie zawsze to oczywiście wychodzi tak, jakbyś idealnie chciał, ale jest to poczucie takiego, że jesteś takim królem marionetek, jakby wiesz. Że
ciekawe,
super,
że to, co mówimy, nie? Że brak śmiechu wcale nie jest świadectwem złego występu. Nie? W sensie... W takim generalnym znaczeniu.
To jest generalnym, bo chyba generalnie jednak mimo znaczy,
muszą
tym
być
najbardziej
śmiechy,
tak. Generalnym to jednak to jest stand-up, nie?
Tak, ale
to
chodzi
nie
o to,
jest teraz
że
spektakl dramatyczny.
Jasne, że tak, tylko że to, co my teraz mówimy, że im dalej w las, tym większy jest komfort w tym, żeby widownia reagowała jak chce. Mhm. Nie? Że kiedyś na początku, i wydaje mi się, że ten cytat, który tutaj pani mi wyłapała, to musiał być gdzieś na początku mojej kariery, na zasadzie sprzed na pewno ponad 5 lat, bo jakby ten chęć zdobywania non-stop śmiechu jest tak naprawdę, nie chcę powiedzieć tania, ale jest grą do niewłaściwej bramki. Nie? To ja na przykład mam skojarzenie w Indiach, jak występowałem. I tam był jakiś taki element, że był klub komediowy. Już nie pamiętam, o co się walczyło, już bez znaczenia. Ale chyba, jeżeli by dobrze mi poszedł ten występ, to bym mógł tam występować jeszcze 10 dni. Załóżmy, że coś takiego. I przychodzi do mnie ten oceniacz, czy tam właściciel klubu, i mówi do mnie, spoko było, ale za mało śmiechów na minutę. Ja stary mam takie, no ale jak to za mało śmiechów? Co to w ogóle znaczy? Mhm. Za mało śmiechów na minutę, ja ci, wiesz, zrobiłem dokładnie to, co chciałem. Czyli wyprowadziłem, wiesz, jakiś tam był dłuższy element, mhm. który ma mega silną puentę na koniec, zakorzeniłem wszyscy mnie słuchali i kurde, był payoff, więc idealnie to, co ten. Oni, wiesz, musi być 3 śmiechy na minutę. I masz takie, no to jest idiotyczne, co
tak,
mówisz.
Tak,
to
tak,
nie tak działa komedia, nie?
No fajne jest to poczucie na przykład po występie, jak się kłaniasz i tam dowiadujesz się właściwie, jak było.
Tak.
Często, nie? Znaczy,
Trochę wiesz w trakcie, wiesz w trakcie.
Tak, tak, wiesz, tak, trakcie, tak, zgadza wiesz się. No, mówię tylko o tym, że czasami jak masz wrażenie, inaczej, to odwrotnie, że jak masz wrażenie, że nie ma tej energii, która cię niesie, a nie masz okienka, żeby podejrzeć, czy się uśmiechają, czy nie, tylko czujesz się jakoś tak, kurczę, nie wiem, czy mam nadzieję, że tam są, że jest dobrze, tak. Że się dobrze bawią, no ale cholera wie, no nie? Zakładam, że tak jest, ale czasami widzisz pierwszy rząd, czy drugi, czasami mniej, więc siedzisz taki w tym, wiesz, i na końcu się kłaniasz i jest...
To też
i
się,
wtedy tak, jest taki, to też jest, dobra, ale chyba to, się czuję dobrze.
Tak, to jest trochę jakaś taka ulga, nie? Że trochę masz takie, bo to też masz rację, że czasem akustyka sali jest taka, nie? Że tak, ludzie tak, się bawią, tak. A ty jesteś na scenie i masz takie, no, kurde, jakieś wyjątkowo
takie
cicho,
sale, gdzie masz te domy kultury, gdzie jest kino.
Tak, od tak, razu. Tak, kino, wytłumione kino.
I nie wiesz, czy tam ktoś jest,
tak,
to nie?
Tak, tak.
Ja kiedyś pamiętam, że zszedłem ze sceny i kumpel pisze, że stary, super, że gratuluję i tak dalej. Mówię, o Jezu, nie, najgorzej, nie? To w ogóle to, ja nie wiem, no stary, wszyscy się, myśmy się tam z tyłu dobrze bawili. Ja tak. Mówię, gdzie siedziałeś? Z tyłu, na końcu. I jakby on słyszał mnie więcej, chociaż i tak ludzie siedzieli tyłem do niego i walili energią do mnie, nie?
Tak.
Ale on tam się czuł dobrze i nie miał żadnego dyskomfortu. No ja próbuję na tyle już być profesjonalny w tym i na tyle lat już jestem na tej scenie, że właściwie...
Czemu się nie śmiejecie?
No stary, pojutrze, 15 stycznia, miał 26 lat bycia na scenie.
Wow!
No, komediowej, bo był pierwszy występ w limowego kabaretu w 99 roku, no nie?
Więc, no, niesamowita.
I więc wiesz, no jakieś tam doświadczenie wam, więc próbuję zakryć te rzeczy. Tak. No ostatnio na występie w parlamencie był Kacper, z ekipą w ogóle była też Karolina, moja żona była... Była tam ekipa takich naszych ziomów w ogóle fajnych i był Czarek Sigora też przyszedł. No i w ogóle weszli tacy, że super, że gratulacje i tak dalej. Ja taki byłem, że kurczę, to wiesz, gdzieś tak się nie szybowałeś, a jeszcze tak. Wiesz, ja mam takie coś, że jak siedzi Kacper, to zawsze mam wrażenie, że on tak patrzy, mówi, nie, źle rozgrywasz, nie tak, za krótka pauza. I wiesz, tak się, wiesz, po prostu siedzi ktoś, kogo sobie cenisz tak. I siedzi na twoim występie.
Plus,
i...
to jest dokładnie energia Kacpa też.
Ale nie, ale to ja jestem do niej przyzwyczajony, a ja lubię w ogóle jego taką bardzo, ja lubię te zwroty, nie? Tak. Zresztą dał mi potem fajne dwie uwagi super w ogóle, które mi się tam przydadzą. Więc jakby wiem, z kim tańczę tak. Tego wieczoru, tylko chciałbym zatańczyć najlepiej, jak potrafię, no nie? Znaczy, zawsze chcesz, nie? Bo to jest naturalne.
Wiadomo.
Tylko, że tutaj jeszcze się spinasz, że każde twoje potknięcie siedzi tym z dotasem, za mało śmiechu na minutę. Nie? Chociaż wiem, że nie o to mu do końca chodzi. No ale jest to takie poczucie, że chciałbyś zatańczyć jak najlepszy tancerz, jak Fred Astaire, no nie? A dzisiaj właśnie noga ci zdrętwiała, bo się przyjąłeś, bo się stresowałeś. Więc trochę tak to działa. No i fajnie, bo chyba na tyle już to robimy spoko, jakby na tyle lat to już to trwa, że wszyscy mówili, że nie, że żadnego stresu nie było widać i tak dalej, że spoko, nie? Nawet oni, ci, którzy nas najbardziej znają, mieli takie, że ten, więc super, ale jak faktycznie nie masz tego czasami takiego odbioru, wiesz, ta energia w komedii jest taka, że mówisz i chcesz, wiesz, wypłaty. Mówisz i chcesz wypłaty, nie zawsze, bo czasami są te momenty, w których to nie jest tak potrzebne na szybko, tylko dam teraz wam 2-3 minuty, czy 5-10, gdzie indziej. A czasami ta wypłata nie musi być ba, nie? Tak. Ona może być czasami... ale fajnie jak jest.
A zadam ci takie pytanie. No? Czy pamiętasz wszystkie swoje closery? Closery dla tych, co nie wiedzą, czyli to jest ten ostatni żart, który teoretycznie, i w sumie tak jak mówimy o całym materiale, ale to zwłaszcza ten końcowy żart, nie wiem czy powinien, to zaraz możemy przedyskutować, ale... ma ten taki element, nie? Ten duży śmiech, o którym tutaj pani pisze, powinna być na closerze, nie? Co często jest trochę fingowane, nie? Bo często closerem jest callback, czyli jest takie troszkę, oj, to się wszystko połączyło, brawo, brawo, nie? Jakie miałeś closery do tej pory? Czy miałeś zakończenia występów, które były tym dużym śmiechem? Czy kończyłeś kiedyś celowo
nie
inaczej?
Nie do końca. Ja miałem na przykład taki powrót gdzieś, pamiętam, że ja te powroty mam, bo ja lubię ogólnie robić, nie? W sensie, czy one są sfingowane, czy nie, po prostu ja lubię sobie nagle zrobić taką klamerkę gdzieś tam, nie? Na przykład mi się bardzo podobało, jak kończyłem, do tej pory uważam, że to całkiem fajne, jak był Ludzie trzymajcie kapelusze i tam było takie coś, że mi córka wymyśliła ten tytuł, Ludzie trzymajcie kapelusze, nie? I to brzmi, co? Jakby czemu? I w ogóle, no takie trochę to jest absurdalne zdanie dziecka, no nie? Tak. Małego dziecka, które mi to mówi, to jest takie... A na samym końcu nadaje temu sens. I tam mówi o tym, że... Nie pamiętam już teraz do końca, bo ja nie pamiętam swoich rzeczy, ale było coś w stylu, że to chyba wtedy Donald Trump gdzieś tam był, czy w ogóle było takie zamieszanie też na świecie i tak dalej. I ja mówię, Więc czy wojna jakby wybuchła, czy coś, to ja mówię, dobra, ludzie, trzymajcie kapelusze, nie? Że będzie taki podmuch, że tak. Coś tam a propos bomby atomowej, coś, chyba, nie wiem, możliwe, że teraz bzdury gadam, ale właśnie
i że to
coś
wszystko tam, ładnie
i to
się...
nabrało tak. W ogóle zupełnie innego znaczenia. Tak. Więc nie tylko, że to był kolbyk, ale też to zdanie dało, wiesz, takie inny wydźwięk fajny, nie? Wydawało mi się. Więc to pamiętam. Ja miałem taki moment, że na przykład czy w sensie w Zaodrzu miałem całą taką opowieść o takiej małej dziewczynce i to było takie bardziej, no nie, poetyckie to jest, wiesz, żeby nie obrażać poetów absolutnie.
No tak, ale artystyczne.
No właśnie, też i artystów, ale jakieś takie w innej energii no tak. Zbudowane, więc może tak. Tam też był mały powrót tam do tego, ale było coś takiego, że tam zwalniała energia, nie? Ja tam miałem wcześniej mocniejsze rzeczy. Zresztą chyba w Summertime miałem też sobie jakieś nawiązanie, bo ja lubię robić te nawiązania.
To pozwól, że troszkę zmienię to pytanie. Czy dla ciebie jest konieczne, ewidentnie nie jest konieczne, ale że ten motyw, żeby program nie kończył się wielkim śmiechem, jest okej?
Tak, jest okej. Ja tak często robię, jak się okazuje. Teraz w tym programie też mam tak, że mam beat taki, którym jest dużo mocniej, śmieszniej i tak dalej, a potem sobie mam jeszcze taki półtora bitu, czy powiedzmy nawet dwa takie małe, które się kończą i jakby tu nie chodzi mi o... Ta ostatnia rzecz mi dla mnie jest ważniejsza. Ten ostatnia opowieść jest dla mnie ważniejsza niż to, żeby to się skończyło takim, że tam jest śmiech na końcu, tam jest żart.
Tak. No.
Ale chodzi o to, że to nie musi być najmocniejszy fragment programu, że jest... Wiesz, nie? Że nie tylko... Bo pytanie jest takie, czy chcesz zostawić... No bo wiesz, ta końcówka to jest też nie tylko to chyba... Jak jest reakcja na końcu? Bo jakbym grał na gali jakiejś, nie? Gdzie jest 15 osób, albo 10, albo 7. Tak. I no to chcesz, żeby cię zapamiętali, że wow, ale rozwalił. Tak. I koniec, nie?
I to wtedy po prostu jest inna gra, nie?
To inna
wtedy
gra,
robisz
dokładnie.
Tą grę, właśnie duże śmiechy i raczej właśnie...
I chcesz to zrobić na tyle mocno. Oczywiście, że jak się uda pokusić, na przykład mi się bardzo podobał występ na jednym chyba z plis stand-upów Michała Lei, który nagle nie bał się mówić o aborcji, nie? I to było fajne, że on, nie że nie bał się, bo jego poglądy są jakieś takie, wiesz, tylko chodzi mi o to, że nie bał się, bo ten temat już dzieli, już jest, wiesz, taki gęsty i tak dalej i on po prostu zaczął o tym opowiadać. I to było mega imponujące, że on wszedł na stadion Legii, to wtedy pamiętam, że na Legii to widziałem i można ruszyć parę tematów, które są naprawdę bezpieczne na takich stadionach i wejdą i są zawsze mocne i śmieszne, a on nagle między takimi rzeczami, bo też wiadomo, że się nie pozbywasz tego oręża zupełnie, ale wchodzisz, nagle parę minut robisz. Ja próbowałem coś takiego też robić na jednej z gal dawno temu, jak grałem jeszcze, na takich galach, gdzie nagle miałem cały bit o myśliwych, nie? To on nie był, on był śmieszny, on jakby zadziałał, ale oprócz tego, że był zabawny, to nagle ta energia nie była tylko taka, wiesz, bo to też trochę niektórych tam dzieliło, niektórzy byli za, wiesz, to i też coś tam chciałbyś dopowiedzieć, między innymi coś, jakiś pogląd swój przekazać, więc on też, wiesz...
Ale to działało i było dobre w kontekście całości?
Działało, w sensie, to było spoko, nie? Jakby to mi, a potem, wiadomo, możesz sobie kończyć tam, nie wiem, miałem też galę, gdzie kończyłem sobie kiblami publicznymi i spoko, w sensie, no stary, no tak, jakby
nie, no tak,
gramy
tak,
w tę grę, no nie? No. Więc jeżeli cały materiał jest o takich rzeczach, no to chyba, że zrobisz go naprawdę nad wyraz ciekawie czy wyjątkowo, no ale jak nie, no to dobrze, ja lubię jak tam coś jeszcze jest między wiesz, kiblem a tym. Ale uważam, że przede wszystkim najważniejsze jest chyba to, na samym końcu jak grasz solówkę, z czym chcesz zostawić widza, nie? To znaczy, no bo on wychodzi z czegoś, nie? Jakby po tym całym wieczorze. I może to być potężny śmiech po mocnym bicie, który jest po prostu zabawą.
I byłeś super wieczór i się odrelaksowałeś.
Albo możesz jeszcze spróbować zrobić to, no nie wiem, ja teraz tak próbuję trochę, że mam ten śmiech tu, mam ten śmiech tam tu. Z dwóch, trzech miejscach mam takie jakby momenty, w których naprawdę chyba wydaje mi się, że to jest jakby...
Coś
o to
więcej.
Chodzi wieczorowego, w sensie, że ma być śmiesznie. Ale jest tam też taka mała opowiastka, która wiesz, dla mnie jest, nie wiem, na tyle ważna, że chciałbym się nią podzielić i jeżeli ona kończy się też śmiechem, może nie tak mocnym jak przed chwilą, ale na tyle solidnym, że możemy tak skończyć, to chyba to jest okej.
Biorę następne pytanie na warsztat. Jak to jest żyć z komikami? Czy na co dzień też jesteście zabawni, sypiecie żartami i bekujecie z różnych sytuacji, czy raczej jesteście regularnymi człowiekami dla waszych najbliższych? Oraz na ile postać sceniczna różni się od waszych codziennych? Wyświetl więcej.
No to wyświetliłby więcej. No, no. No nie wiem, no to ja oczywiście zaraz, po pierwsze chyba, to chyba jak tu powinny siedzieć nasze żony, nasi bliscy i tak dalej.
Ale ja myślę, że ten podcast jest trochę, uchyla rąbka u tajemnicy, bo to, jacy jesteśmy na tym podcaście, to jest tacy, jacy jesteśmy tak naprawdę.
Jesteśmy bliżej tego, nie jesteśmy tacy sami. Znaczy, no dobra, może ty jesteś takim po prostu zawsze wesołym, nie do końca kumatym typem.
Niepotrzebne.
Nie, żartuję, nie. No nie wiem, no ja też tutaj jestem ciągle w kamerze, nie?
Okej, ale tutaj...
Jest dużo bliżej.
Jest dużo bliżej, w znaczeniu każdy się zmieni zawsze pod wpływem kamery. No okej, z tym się... Ale my nie moglibyśmy tutaj ściemniać cały czas. Chodzi, że tutaj musisz być autentyczny. Znaczy, że gdybym ja tutaj dalej był w postaci, albo fingował postać, albo kurde, wiesz, żył jakąś siecią kłamstw, którą muszę pamiętać, no to stary, no to ja bym na drugim odcinku
nawet,
się wywalił.
To nawet nie o to mi chodzi. Nie sądzę, że to jest sieć kłamstw, nie? Jakby ten stand-up też nie jest siecią kłamstw. Mam wrażenie, że on jest jakimś odsączeniem nas, takich, takim, nie wiem, jak to się robi, taką emulsją, takim... jest takim, wiesz, jest no w jakimś sensie karykaturą, nie tylko na śmiesznie, ale też na śmiesznie, nie? Że jak ja jestem zły albo wkurzony, to na scenie krzyczę i wybuchnę i ten, nie? Jak jestem, tak mi się wydaje po prostu, że ja nie wkurzam się na niektóre rzeczy, na które się tak wkurzam na scenie. Nie?
Jasne.
Że ja...
No i tam masz też cel na scenie. Moim celem na scenie jest się rozbawić.
Tak, więc jeżeli ja rozśmieszam, to ja będę wtedy bardziej krzyczał, bardziej się wkurzał. Nawet jak jestem, bo to nie zawsze musi być polegać na wzmocnieniu emocji, nie? To może być po prostu, tylko ciągle wszystko, co mówię, to jest, ma cel rozbawienia, więc ja tam nie dbam o prawdę, nie dbam, mogę poruszać się w jakichś tam, prawda, rejonach, ale nawet ostatnio miałem chyba taką rozmowę z kimś, że to nie do końca jest prawda. Ja mówię, no tak, ale to nie o tym teraz jest ta rozmowa, nie? To ma być zabawne. Jeżeli teraz by większość ludzi myślała, że znała fakty, no to spoko, ale jeżeli to działa na skojarzeniu, no to zostawmy to, bo to wystarczy, nie?
Wystarcza,
nie trzeba więcej grzebać. Jeżeli też ktoś chce czerpać wiedzę ze świata, o świecie, jeżeli ktoś odkurza przy tym podcaście, nie? No to super. Jeżeli ktoś czerpie z niego wiedzę, to nie wolno tego robić. I tak samo w naszych programach. No. Czasami nawet jak ja mam jakąś myśl, z którą chciałbym się przekazać, ja nawet o tym poczytam, pobadam, sprawdzę, to i tak jest znowu podszlifowane pod żarty, pod puentę, pod to, że ja bym chciał użyć sprawnej. Nie wiem, czasami nawet miałem jakieś posta na Facebooku, pisałem albo coś takiego, że to było takie sprytne komentowanie rzeczywistości, ale to jest ciągle wyrywek, to jest ciągle zabawa słowem i szukanie żartu i sprytnej jakiejś takiej przekminki, że coś powie, no ale jakby tak głębiej pogrzebać, to nagle się okazuje, że to wszystko jest tylko po to, żeby na sekundę zatrzymać, głównie rozbawić, a czasami może... Tak wiesz, zwrócić uwagę. Nie?
I w najlepszym wypadku popchnąć cię do samorefleksji, którą ty dalej sobie sprawdzisz.
No, w najlepszym wypadku, żebyś ty tam poszedł grzebać sam. No
bo
nie?
W najgorszym wypadku to jest nie sprawdzę tego, co on mówił, tylko...
Tak jest. Tak, i to, tak jest.
No, to jest absolutnie przerażające. Tak. No. To też jest w ogóle dla mnie jedna z takich rzeczy, której bardziej się boję. Nie? Czyli, że w którymś momencie, może już nawet teraz, na naszych barkach spoczywa jakaś odpowiedzialność na zasadzie, że nasze słowa realnie mogą mieć znaczenie. Nie? Że wiesz, że ty wypowiadając krytykę na czyjś temat, możesz zniszczyć komuś karierę, albo...
Ale to dlatego warto chyba cały czas podkreślać to swoją... Nawet nie, że odcinanie się od odpowiedzialności, bo czasami po prostu ją bierzesz. No. Jakby wychodzisz i po to też gadasz, ludzie cię słuchają i ty jednak tę odpowiedzialność jakąś masz.
I...
Ale zawsze warto podkreślić, że się jest idiotą i że ma się zero wiedzy albo naprawdę mikro wiedzę, bo może w tematach stand-upowych jesteśmy obeznani i rozkminiamy, ale we wszystkich innych mamy doświadczenie takie jak każdy inny i dlatego jak słyszę, jak jakiś celebryta pieprzy, wiesz, bzdury na temat fizyki, matematyki, nie wiem, medycyny, informatyki, zabezpieczeń i tak dalej, to okej, ja mogę, jeżeli tak jakby teraz, jakby, czy w poprzednim odcinku, trochę sobie tak... Ale nie wkurza ci to? O, trochę mnie to, oj, trochę się boję. Ale to nie mamy tego oglądu sytuacji jak eksperci w tych dziedzinach, nie? Dzisiaj eksperci, zobacz, są od bardzo wąskich rzeczy. Jest tak, rozwija się świat i tak bardzo szeroko jest, wiesz, tak tyle rzeczy jest do przegrzebania i zobaczenia, że są książki o obojczyku. Więc jak, kurda, się znać na wszystkich rzeczach? Są ludzie, którzy nawet jak jesteś chirurgiem, to i tak właściwie siedziałeś całe życie w obojczyku.
Tak, no.
I na tym się znasz. I możesz naprawdę leczyć z obojczyka, ale nogi już nie złożysz, nie? I tak mi się wydaje, więc...
Jak kiedyś miałem właśnie taki żart, mi się przypomniał, nie wiem, czemu mi się ta szuflada otworzyła, ale że jakiś dziennikarz się zapytał Pudzianowskiego, co on sądzi o uchodźcach. I też było właśnie, że znaczy, kurde, dlaczego się pytamy Pudzianowskiego?
No ale czy to nie jest właśnie, a ty dzisiaj nie było gdzieś, to nie mówiłeś w jakiejś rozmowie czy coś?
No to było w programie, gdzie właśnie chodziło, chyba puenta tego była, że nie powinniśmy mu zostawiać tego pytania, że pytanie do Pudzianowskiego powinno być, ile uchodźców podniesiesz. Nie? No, tak, bo tu, no, jesteś, no, tu no, jesteś ekspertem,
no,
od dokładnie tego.
Dokładnie, tak, nie? No. Więc no tak, a ostatnio miałem też jakąś taką rozmowę w radiu i to było takie pasmo trochę polityczne, trochę komentarz społeczny. Trwało 15 minut i dostałem 8 pytań i ja... No dobra, dobra, no to może tamto. I masz takie, dobra, to próbujesz coś powiedzieć, to już jest... Ja sam jak to mówię, to mówię, dobra, to trzeba rozwinąć, bo przecież... Dobra, to jest bez sensu, nie? Więc tak, faktycznie. Ale jeszcze a propos tego, czy my jesteśmy, jacy my jesteśmy. No, ja myślę sobie, że jesteśmy chyba jak każdy z nas, no nie? Nie ma tak, że wszyscy kierowcy zawsze się...
Zawsze kierują samochód.
I kierują i są skupieni na tym, co widzą i czy nic nie wyjdzie z boku. Możliwe, że mają taki odruch, tak samo jak mamy odruch zażartowania w wielu sytuacjach, ale jest mnóstwo sytuacji, w których nie masz ochoty zażartować, jesteś zmęczony. Na przykład, stary, strasznie głupia sytuacja. Oddawałem samochód do przeglądu ostatnio. Jestem totalnie zaspany, bo jest długa przerwa świąteczna była i tak dalej, więc... Dzieciaki, wiesz, chodziły późno spać, my wstawaliśmy później, nie było szkoły i tak dalej. No i masz pierwszy dzień, gdzie oddajesz do szkoły, jestem nieprzytomny, nic nie ogarniam, muszę oddać ten samochód, za chwilę mam coś. Więc wchodzę i wchodzi pan, bardzo sympatycznie uśmiechnięty i coś mówi i ja robię, aha, no jakby i on coś, znowu coś mówi. Ja dopiero potem do mnie dociera, że to chyba jakiś żart był i on mówi do mnie za chwilę, że to ja już nie będę chyba z panem żartował, a ja spoko, ja nawet się nie zorientowałem, że pan żartuje. I on...
Ale powiedziałeś tak?
Bo ja naprawdę się nie zorientowałem, wiesz, jakby tak, to nie o to chodzi po prostu, że ja złe, że się nie zorientowałem, tylko ja nie wiedziałem, wiesz, ja jestem w innym temacie. Ja teraz sprawdzę, czy ja mam ten, ja zaraz to, jestem totalnie taki, wiesz, w innym świecie i... I potem już jak odbierałem auto, to już był inny pan i ja mówię właśnie, że pana kolega, ja tak, i to mi trochę mi głupio, no bo mi było mi głupio, jak już poszedłem. I jak on to powiedział, to ja nie będę już w takim razie próbował, to ja mam takie, że to nie o to chodzi, ale mówię, dobra, już jest, więc wyszedłem na ultrabuca, no i...
A czy to nie jest, poczekaj, tak sobie myślę, czy to nie jest właśnie nasza cecha wspólna? W sensie nie, ja mówię, cecha wspólna wszystkich komików. Wszyscy myślą, że to jest bekowanie, nie? I niektórzy tak, niektórzy tak. Ale czy cechą wspólną wszystkich komików nie jest właśnie przeanalizowanie wszystkiego? Czy to nie jest takie coś? Bo to, o czym ty mówisz, właśnie ja mu powiedziałem to, on pewno pomyślał to, teraz ja, Boże, na jakiego jabłca wyszedłem, kurde. Że to jest, wydaje mi się, to jest ten mechanizm, który siedzi w komikach.
Wiesz co, takiego po prostu... Nie wiem, no bo tak, kurczę, ja naprawdę czasami... zrobienie pod tytułem... To jest ułamek sekundy, lekkość, którą masz. Poruszamy się, wiesz, w świecie pełnym ludzi, ludzie nas lubią, w większości, no mało kto ma taką odwagę, żeby powiedzieć, panie Giza, ale pan jesteś szmata, no nie? Kurczę, nie spotykam się z takimi, możliwe, że co druga osoba tak myśli, ale mało kto ma taką odwagę, żeby to powiedzieć, nie? Więc dziękuję, że nie ma tej odwagi. Mam nadzieję, że też tego nie słuchacie. Ale chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że jest taki moment, w którym ta lekkość jest, ale czasami życie ją przygasza, nie? Smutek, zamyślenie, niewyspanie, 1000 codziennych rzeczy, no i wtedy tracisz czujność, a potem czy ja to tak wszystko analizuję, nie wiem, szczerze mówiąc. Nawet teraz musiałbym zacząć to analizować.
No właśnie, właśnie dokładnie chciałem to powiedzieć. Właśnie, ja jestem przekonany, znaczy no znowu, mogę tylko o sobie teraz powiedzieć, ale no mam na przykład rozmowy, które przeprowadziłem 2-3 tygodnie temu, albo jakieś wydarzenia i mam takie, kurde, chyba źle tam wtedy powiedziałem, nie powinienem był się tak zachować.
Ale to co, boisz się, że ktoś tak sobie pomyśli, czy nie chcesz, żeby tak pomyślał, bo to jest, bo przykro ci, czy
no,
co?
To tysiące może być różnych stron, w którą mój umysł pójdzie, ale po prostu widzę, że nie zostawiam tego. Że widzę, że na niektórych, tam pierdolałem coś głupiego. I żeby nie było, wiele razy coś takiego, tylko jak ja powiem coś głupiego i wszyscy się zaśmieją, to dla mnie to jest nieważne. I wtedy o tym zapominam, nie? A jeżeli powiem coś głupiego i nagle jest niezręcznie, to mi dużo ciężej o tym zapomnieć. Czuję, że jak widzę swoich, nie lubię tego określenia, ale po prostu dla łatwiejszej rozmowy, tych jakby moich kolegów cywili, to że im dużo łatwiej możliwe, przychodzi taka, żeby... troszkę taka ignorancja tych społecznych sytuacji.
Prostu, to może po prostu my nie lubimy bombić. W sensie tak, wolałbyś wyjść, tak. Rozwalić i zejść. Aha. Więcej pamiętasz tych występów albo takich ultra mega dobrych, ale właściwie nawet mniej niż tych bomb.
Ja ci powiem, teraz mi przyszło do głowy, kiedyś byliśmy taką paczką 20-30 znajomych, byliśmy w autobusie, jechaliśmy ze Stoku Narciarskiego gdzieś tam. I ja powiedziałem jakiś żart, nie? I nie pamiętam, jaki to był żart. No tam, wiesz, jedziemy, a nasz przystanek, nie? Nikt się nie zaśmiał, wiesz, tam ten. I nagle Magda powiedziała jakiś żart w stylu, o, to już nasz hotel. I cały autobus się zaśmiał. Cały autobus. Ja miałem takie... Najgorsza chwila w moim życiu.
Rozumiem.
Miałem takie, i no jak mówię, to się wydarzyło 5-6 lat temu.
I ciągle cię trzeba.
I ciągle mi się... Nie pamiętam już dokładnie, co powiedziała. Nie pamiętam, czy to chodziło o hotel, czy
masz
przystanek,
te
ale...
momenty, w których ona się do ciebie uśmiecha, wstaje, wychodzi z sypialni uśmiechnięte, tu tak. Mówisz... I ona co? A ty, o Jezu, przepraszam, po prostu ciągle jestem w tym autobusie.
Tak, no. Więc to na przykład widzę jako jakaś moja...
Może być sytuacja, w której ona będzie gdzieś spadać z klifu, a ty nie wyciągniesz ręki.
Tak, pamiętasz.
Albo wyciągniesz i powiesz... I usłyszysz, to jest nasz hotel. I jest... No ona... Ty powiesz, przepraszam!
Niech żyje król.
I to ci szybciej wypadnie z głowy, niż ta sytuacja w hotelu.
Umarł król, niech żyje król. Wiesz, czego to jest cytat?
Kiedyś... Z czego?
Umarł król, niech żyje król? Wiesz, kto to powiedział?
Nie.
To jest...
Znaczy, no, ja słyszałem tego nie raz, ale nie wiem, z czego to się wzięło.
Teraz zaczynam już kwestionować siebie,
no właśnie,
że to nie będzie źródło tego cytatu. Ale na pewno tak mówi skaza do królowa.
Aha, rozumiem. No, tak, do źródła chyba tak. To nie jest to. Bo to
myślisz, że on cytował kogoś, tak?
Myślisz, że to jest super stare powiedzenie.
Umarł król, niech żyje król?
No.
To nie jest tak, że skaza to powiedział i wszyscy cytują skazę?
Każdy
skazę?
Cesarz rzymski, jak zatruwał kolejnego, który wił się u jego pod nogami i mówił... To ten mówił, umarł król, niech żyje król. Czy tam cesarz, no. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tylko tyle, że jak spadniesz, jak już wypuścisz Magdalena, spadnie w tę przepaść, ty powiesz, że nie wiesz, jak to się stało, będziesz płakał i po paru latach siądziesz do autobusu i powiesz jej żart.
Tak.
No to nasz hotel. I ludzie wybuchną śmiechem i ty zrobisz tylko... Ależ to byłoby...
Wszystko dobrze. Się opłacało.
Czy masz coś jeszcze? Czy
tak,
mam coś jeszcze?
Z kolejnym pytaniem. Okej. Okay. Piotrek, mieszkasz w Gdańsku, a Abelardo ogarnia co chwilę występ w parlamencie, a ty czemu nie możesz iść jego śladem? Bardzo chciałbym być na twoim występie. Ja ci powiem szczerze, no. Parlament nie jest moim ulubionym klubem w Gdańsku chyba. W sensie miałem w Gdańsku miałem dobre występy w parlamencie, ale też miałem kilka takich, gdzie my tak... nie wiem. Parlament nie jest do końca moim lokalem, więc będę robił filharmonię w Gdańsku.
No to może fajnie, żeby ludzie wiedzieli, bo ludzie stoją pod parlamentem, czekają. Marzną, bo jest zima, a ty będziesz robił filharmonię.
No tak, niepotrzebnie wystawiłem te plakaty informując, że będę. No, to rzeczywiście,
czyli
to był
błąd. No bo chodzi o to, że pewnie dużo ludzi chciałoby przyjść z Trójmiasta.
Na pewno no, występuję w Trójmieście regularnie. I...
Gdzie ostatnio?
No dzisiaj w Elblągu.
To nie jest Trójmiasto.
No z 40 minut od Trójmiasta.
Zaczynasz traktować Trójmiasto jak Śląsk.
Tak. Nie, no ale też dodam, że no, wszystkie testy do materiału to zrobiłem w Trójmieście. Więc był moment, kiedy przez wakacje od września do października, no to po prostu chyba 8 występów w miesiącu to robiłem. Lecę następne. Czemu Szymon Jachimek nie działa już na scenie? To pytanie do ciebie.
Szymon Jachimek jest... też nie wiem teraz, co mogę mówić, bo mu ciupinkę zmienia sytuacja, ale on teraz działa w teatrze mocno, a działa na scenie też, bo działa w Dzikich Wężach. Mamy taką grupę improwizacyjną. Dzikie Węże, tam jest Karolina Rucińska, która założyła tę grupę. Jest Kuba Śliwka, jestem ja, jest Szymon Jachimek, no i Wojtek Trębiszewski.
I Kasper?
Kasper był kiedyś. I
ale
Kasper
się tak.
Gdzie? Nie, dłużej się nie możemy widywać.
To jest nie, fajne, no, było się takie impro, że Kasper i Karolina ma takie impro. Kto pozmywał dzisiaj? Pościeliłeś dzisiaj łóżko?
A poza tym Kasper nie mógł wytrzymać tego momentu, kiedy Karolina rzucała żart i wszyscy wybaliśmy, a on siedział smutny w autobusie. Wyszło tak, no też kwestia terminów, czasu i w ogóle to chyba jest naszą największą bolączką, ale ostatnio grupa Dzikie Węże, w której naprawdę to jest duże szaleństwo i przyjemność występować. No to jest ekipa, która jest też wyjazdową ekipą, bo raz na takie 2 miesiące pakujemy mandżur i jedziemy gdzieś w trasę na taką 2 dni.
Tam jest Szymon Jachimek.
Tak, i tam też jest Szymon Jachimek. No on też dużo się udziela właśnie w świecie teatralnym. Pisze sztuki,
aktorzy?
Jest, czy był, co?
Aktoruje? Aktorzy? Występuje?
Nie. On jest, był kierownikiem literackim na przykład w Teatrze Bydgoszczy.
Okay.
Pisze sztuki, które są, wiesz, albo nagradzane, albo gdzieś wystawiane w różnych teatrach. Także no bardzo, bardzo sobie tam myślę, że by świetnie radzi w tym świecie teatralnym. Stąd też pewnie ma mniej czasu na scenę, ale gdzieś co i czas się pojawia.
Czy format Hultaje Starego Miasta masz w planach reaktywować? To było piękne, Francuzie.
Ja byłem taką postacią. Był taki serial improwizowany chyba gdzieś na YouTubie, to jest ciągle do obejrzenia. Hultaje Starego Miasta. Gdańska czy tam Starego? No jakoś czy Starego Gdańska, jakoś tak. No i to był taki... O Jezu, tam grało dużo różnych trójmiejskich improwizatorów. I to był taki, graliśmy w Dworze Artusa, to nie jest taka scena bardzo, chyba i nie tylko, ale tam na pewno częściowo też. To jest takie miejsce, wiesz, bardzo związane z historią Gdańska, tam się wręcza różne nagrody, jest takie ważne, piękna, wiesz, sala, rzeźbione elementy, statki podwieszone pod ten, także to taka naprawdę historyczne miejsce. I tam graliśmy taką improwizowaną historię, właśnie z czasów, już nie pamiętam teraz, XVI-XVII wiek, o cystersach coś, Szwedzi, Francuzi, ja byłem takim, jeszcze byliśmy poprzebierani w te stroje. Mhm. W ogóle Szymon chyba wtedy, pamiętam, tak mi się wydaje, Szymon chyba właśnie Jachimek grał jakąś królową, czy kogoś taki, czy jakąś taką damę, a Wiolka Walaszczyk grała takiego, jakiegoś tam szlachcica. Mieliśmy te, jak się nazywa, make-upy wszystkie, czy charakteryzacje, stroje. Ja byłem takim na biało przypudrowanym z jakimś takim, wiesz, z taką peruką, z takimi tutaj, wiesz, jakimś żabotem i z jakimiś takimi tutaj rękawami, francuskim chyba posłem. Termos chyba grał dwóch, bo grał jednego Szweda.
Ale to wszystko jest improwizowane. Jesteś w tych kostiumach, ale...
Termos miał pomysł jakby na jakąś tam oś fabularną tego mniej więcej, w jaką stronę to ma podążać, ale to było takie trochę wymyślane na bieżąco i gdzieś tam... Już nie pamiętam, to było bardzo dawno temu. Tego chyba no, nie będziemy wznawiać. Nie, przynajmniej nic o tym nie wiem. Możliwe, że Francuz umarł na różne choroby francuskie. ale była to fajna przygoda. Jest to na YouTubie, gdzieś można sobie to zobaczyć. Ciekawa rzecz.
Kolejne pytanie będzie... Czekaj, kurczę, muszę jeszcze raz to... Opowiedzcie o swoich studniówkach. Gadaliśmy kiedyś o studniówkach?
Nie, już prawie nie pamiętam.
Ja mam silną anegdotę o swojej studniówce.
To ja powiem szybko o swojej.
Dawaj.
Nic się właściwie tam ciekawego nie pamiętam, żeby coś się wydarzyło.
A z kim tańczyłeś? Nie pamiętasz nawet jej imienia?
Ja po prostu byłem chyba tam sam. I chyba dobraliśmy się jakoś... Ja byłem chyba sam w całym hotelu. Nie, a wiesz, że ostatnio moja żona... Nie wiem, czy to jest jakiś temat studniówek, tak? Teraz jest chyba ten moment taki studniówkowy. No, chyba stąd.
Powiedzmy, no.
Bo moja żona ostatnio mnie też zapytała i ja też powiedziałem, i ja też zrobiłem takie, o, jako że byłem sam. Na pewno z kimś tańczyłem. Jest mi bardzo przykro, że nie pamiętam, ale to możliwe, że się tak jakoś dobraliśmy klasowo w klasie, że tak po prostu tańczysz, albo to nie było tak, że chyba poszliśmy
że
razem.
Że kogoś poprosiłeś, że tak, to było takie ważna rzecz.
Coś. Raczej to było tak, że po prostu chyba poszliśmy klasowo. Albo teraz gadam znowu bzdury, moja pamięć jak zwykle nieraz zawodzi i potem będę słyszał od różnych ludzi, które spotkam, no przecież nie tak było!
No, albo pięć osób, ze mną tańczyłeś przecież. Pięć osób ci to napisze.
Więc no niestety, nie pamiętam za bardzo jakichś takich szczegółów studniówkowych.
Ja mam dwie anegdoty z tym związane. Jedna to jest w sumie silniejsza, to jest, że...
To może ją na deser.
Na deser, czyli pierwszy słabszą?
No, taką wiesz. Zacznijmy od czegokolwiek. Najpierw bądź Piotrkiem, potem będziesz Magdą. No, dajesz.
Bolesne.
Wiem.
Jedną radę pamiętam. Bo ja... Kontekst jest taki, że ja chodziłem do dosyć specyficznego liceum. Czyli mieliśmy dosyć luźne relacje ze swoimi nauczycielami. Mhm. Do tego stopnia, że zdarzało nam się z nimi pójść na imprezę, palić papierosy nawet, albo... Ja nie robiłem polskiej matury. Była międzynarodowa matura, która była bardzo elastyczna i skrojona pod ucznia. Czyli że na przykład, to jest fajny przykład takiego po prostu, mój nauczyciel z historii, który trochę wiedział, że ja nie będę jakimś orłem z tej historii, że ja tylko potrzebuję to zaliczyć. On na przykład robił taką akcję, że jak ja się spóźniałem, a regularnie się spóźniałem, bo mi się tam pociąg nie zmieścił, on zawsze mi mówił, że nie wpisze mi uwagi, jak wymyślę dobrą historię, dlaczego się spóźniam. Nie? Co... Wiesz, no tak trochę ci pokazuje, tak, czym tak, ta szkoła tak. była, czyli takim naprawdę fajnym środowiskiem. Mhm. I wyjątkowo my mieliśmy tak, że to my organizowaliśmy studniówkę. Co chodzi po prostu o to, że to nie jest tak, że szkoła organizuje i uczniowie są zaproszeni, tylko my prywatnie uczniowie zorganizujemy sobie i jest niezwiązane ze szkołą, ale oczywiście zapraszamy nauczycieli, nazywamy to studniówką. Różnica jest taka, że mogliśmy mieć alkohol. Że był alkohol na studniówce, że wszystko było bardzo luźno, legalnie i że po prostu, wiesz, no my tutaj jesteśmy organizatorami. I podczas tej studniówki, no wiadomo, wszyscy są w nastrojach imprezowych, szalonych i tak dalej. Jestem ze swoim najlepszym przyjacielem, który notabene 15 lat później był moim świadkiem na ślubie. Jest taka gadka o 20, stary, że zawsze będę miał twoje plecy, nieważne co się wydarzy, będę cię bronił, wiesz, będziemy najlepszymi przyjaciółmi na zawsze. No i mija tam, nie wiem, 3-4 godziny później i jest akcja. Ja to mogę ze swojej perspektywy opowiedzieć, czyli ja nagle widzę, że on się z kimś bije. To jest hotel, gdzie na początku byli tylko ludzie z naszej szkoły, a później znajomi znajomych przyszli, trochę było więcej, nie wszyscy się znali, jest jakaś bijatyka. Więc ja w ferworze słów wypowiedzianych kilka godzin wcześniej, no po prostu wlatuję od razu ten motłoch, nie? No i od tego się zaczyna bijatyka, a kończy się na tym, że jest 30 dzieciaków, którzy się w takim tłumie wręcz kreskówkowym biją, wiesz, tam nauczyciele dookoła, policja została wzywana. No wiesz, no taki dosyć, taka gruba akcja. My w ogóle chyba uciekliśmy z własnej studniówki przed policją, nie?
Jezu, Maria, no.
Tak. No. I tak jak mówię, ja do końca, wszyscy byli tak pijani, tacy, wiesz, porobieni i tak dalej, gdzieś ktoś się rozmyło, ja już nie wiem, u kogo nocowałem i tak dalej. I rano wstaję i mam takie, co się wydarzyło? W sensie, dlaczego, kto, o co? I nikt nie wiedział. Nikt nie miał pojęcia do końca, jaki był ten, wiesz, i dzwonię właśnie do swojego kumpla Marka i mam takie, stary, co ty tam zrobiłeś? Dlaczego my się tam tłukliśmy? On też mówi, że nie do końca wie. No i wiesz, studniówka w sobotę, w niedzielę te wszystkie rozmowy przez telefon, żeby się dowiedzieć, jaka jest, nie wiem, wspólna wersja tej historii. No i wszyscy mają taką trochę obawę, że może nas do matury nie dopuszczą. Tam policja była, dyrektor był, wiesz, nauczycielki. Dobra, my byliśmy organizatorami, ale no umówmy się, tu może polecieć gruba akcja. No i przychodzimy w poniedziałek do szkoły. Wszyscy tacy troszkę niepewni, wiesz, ten. Jesteśmy wezwani do właśnie dyrektorki, czy tam do wychowawczyni i tak dalej. I wychowawczyni zaczyna mówi, studniówka, która odbyła się w sobotę, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, panowie, że bardzo dziękuję. Mamy takie, co? W sensie co? Stanęliście w mojej obronie.
Gadasz?
Tak. I się okazało, stary, okazało się, że Marek szedł z naszą wychowawczynią, która była, powiedzmy, miała jakiś tam mankament fizyczny, nie wiem, kulała albo cokolwiek, nie? Jakiś inny dzieciak podszedł i tam powiedział, a tam kulejesz jak stara piczka, wiesz, jakoś się obraził. I Marek pijany po prostu mu od razu przywalił. I tamten mu oddał, a ja później biegłem na kopy. Tamten ktoś inny. I tam 30 dzieciaków zaczęło się bić, ale nikt nie wiedział o co. Nie?
Nikt nie będzie obrażał pani Agaty.
Tak. A wyszliśmy na bohaterów. Nie? Wyszliśmy, wiesz, solidarnie w imieniu szkoły. Broniliśmy imienia, wiesz, honoru kobiety. I kurde, zostaliśmy absolutnie bohaterami.
Zostaliście virtuti militari.
Virtuti militari. Tak powinniśmy się zachowywać. A my tam wszyscy, Jezus Maria, dzięki Bogu. Bo przysięg, równie dobrze, to Marek mógł obrazić naszą wychowawczynię.
I ją zbutować.
W sensie to było tak nieważne, kto co. Po prostu buzowały w nas hormony i wszyscy chcieli się jakoś tam.
Wow, no to piękne.
A to wszystko jest określone takim małym wspomnieniem z tego wszystkiego. Czyli, że znowu, to kurde, trochę się wstydzę tego, ale tak po prostu było, że partnerka, z którą ja tańczyłem, jej bardzo zależało, żeby dobrze wypaść. W sensie, że ona była tak jakoś bardzo ładnie ubrana. To była fajna dziewczyna, nie? Ale jakoś ta studniówka była takim jakimś jej weselem, nie?
No.
I ja miałem odmienne podejście. Ja miałem raczej takie, że to nie jest ważne. Jaki, kurde, polonez, to po prostu idziesz za kimś z wystawioną ręką, rób to samo, co osoba przed tobą, a jak się wywalisz, to po prostu zwróć uwagę na kogoś innego, nie? Popchnij kogoś i tyle. I postanowiłem troszkę dla beki, troszkę tak, wiesz, że wszyscy byli w garniturach, ja przyszedłem w stroju tygryska. Ja miałem taki onesie, taki cały strój, no po prostu miałem taki, tak, miałem cały strój.
W stroju tygryska?
Tak, miałem w stroju tygryska.
I ona w sukni?
Powiem ci, co się wydarzyło. To była świetna rada od mojego ojca, muszę powiedzieć. W sensie, że ja powiedziałem, z tatą rozmawiałem, że przyjdę w tym stroju tygryska. wiesz, trochę dla beki, trochę żeby Zuzię poddenerwować i tak dalej. I mój ojciec powiedział, słuchaj, nie rób tego. W sensie nie rób tego, no bo to nie jest...
rada.
No, nie, on mi to wytłumaczył, że to nie jest tylko twój wieczór.
No, no.
I jak tak, ty przyjdziesz tak. w stroju tygryska, to wszystko jest o tobie. I to jest samolubne, jeżeli to zrobisz.
Jakbyś poszedł sam, to byś mógł sobie pójść sam. No
dokładnie, a no. tutaj to chodzi o to, że wszyscy będą na zdjęciu i będzie jeden chłopak w stroju tygryska i to jest wieczór dla każdego, a ty robisz to o sobie. I on mi tak to powiedział, że miałem takie absolutnie w 100% rację. W sensie, że
ale poszedłeś.
Poszedłem, ale pod spodem miałem garnitur. Aha. Czyli wziąłem ten strój tygryska, żeby ją poddenerwować, nie? I jakby powiedzieć, co? Nie masz żadnego garnituru, Zuzia. Spoko. Powiedziałeś, że mam się ubrać najlepiej, jak potrafię. I później to rozpiąłem i zatańczyłem w garniturze.
I było spoko?
I było spoko.
Czy ona zresztą nas zdawał w trakcie, zaczęła wyzywać waszą wychowawczynię i zaczęliście ją butować. Wszystko zaczęło się od twojego stroju tygryska.
Stary, szczerze, znowu doskonale pamiętam jej reakcję, bo była... Ja myślałem, że się na maksa wkurzy, nie? W sensie, że wiesz, no kurde, w stroju tygryska. A ona chyba, ona podeszła i miała takie, ty chyba kurwa oszalał. I mi rozpięła to i miałem garnitur.
Aha,
nie? On, ale ona była...
Ale gdybyś nie miał,
ale stary... gdybym nie miał, czyli chodziło o to, że ojciec jednak złą radę dał. Trzeba było tam, wiesz, pod spodem mieć strój żółwia.
Stary, na maksa, tak, jakby ona zdjęła, zaczęła strój, a tu mówisz, no pewnie, że nie strój tygryska. Żółw!
Tak.
Jestem Michelangelo. Stary, jaki czad. No pięknie, o. pięknie.
Ale też nie ukrywam, że to...
Pamiętałeś? Że Michelangelo to...
No, bo ja nawet powiem ci, wow. wszystkich powiem.
Co ty gadasz? No to tak, Raffaello?
Michelangelo to był pomarańczowy.
No.
Z tymi.
Donatello, fioletowy,
fioletowy z kijem. Leonardo, niebieski z dwoma mieczami.
No, z takimi...
Z dwoma mieczami.
A ten, a Raffaello to był ten z takimi z szpikulcami dwoma.
Z widelcami.
Czerwony.
Czerwony.
Ach, dobrze.
Który był twój ulubiony?
Chyba Leonardo. W ogóle dlatego
Leonardo,
też...
lider.
No, nie wiem, chyba tak.
Chyba taki...
Ale nasz żółw się nazywał stąd. Na początku dostaliśmy żółwia od rodziców. W ogóle mówiłem ci o tym, jak on długo już żyje i w ogóle.
Twój żółw, no. Leonardo?
Stary, to ja ci opowiadam. No. To nie jest już Leonardo, ale to zaraz... Stary, było tak, że dostaliśmy
Leonardo
kiedyś...
Leonardo 3.
Dostaliśmy trzeci. No. Dostaliśmy kiedyś chomiki od moich rodziców. No tak? I fajnie, bo mój chomik po pół roku...
Ile masz lat? Sorry, daj kontekst.
No 45.
Nie, a ile masz lat, kiedy dostajesz chomiki od rodziców?
Z 12, z 10, okay. jakoś tak, nie? Bo przed przeprowadzką jeszcze, więc pamiętam, że to było na tym starym mieszkaniu. I to jest, dostaliśmy chomiki... No i mój pimpek żył, nie wiem, z pół roku czy coś, po prostu, no wiesz, przyjeżdżamy kiedyś z wakacji i moja babcia mówi, nie ma pimpka. Ja mówię, a co? No nie żyje, wywaliłam go na śmietnik. Mówię, ja nie wierzę, po prostu szuflą go cyknęła, mówię, jaka babcia. A potem się okazało, że kropka, drugi chomik mojego brachola, żył jeszcze w ogóle bardzo długo, a jeszcze chyba zdążyli się tam cyknąć, bo były malutkie chomiczki.
Okay.
No i w ogóle tam też się dowiadywałem, że chomiki się zjada. No jakaś taka mroczna historia.
No, no, no.
Ale tak czy inaczej, jak on umierał, kropka umierała, już była bardzo stara, miała tam z 2 lata, czy tam 2 coś, to pamiętam, że moja mama robiła jej, stary, ona kładła ją na udo i robiła jej masaż jeszcze serduszka, robiła tak takimi... No łapkami, tak wiesz, takie i jeszcze, no może nie sztuczne oddychanie, ale za kraplaczem
i
taki sok.
Przeżyła kolejne 8 lat.
I przeżyła jeszcze tam parę, nie wiem, tygodni, czy wiesz, ja nie sądzę, że to było, no dobra, wyglądało to prześmiesznie i to, i bardzo to było spoko, no i faktycznie ona jeszcze przez chwilę tam się, więc być może
nie trzeba było... Tak? Pozwólcie mi umrzeć.
A moja mama,
I w tym kole po prostu, no po co ja tu biegam? Też życie to
bo
jest taką chomika.
Nie, ona zszyła chomika z dwóch. No ale stary to, że babcia tam tego wywaliła, może on spał. Moja babcia mówi, ruszasz się gościu, wiesz, a może on udawał, że nie żyje i uciekł. Nie mam pojęcia, ale te chomiki łącznie żyły dość krótko, więc moja mama stwierdziła, wchodzimy na grubasie. No i kupiła nam żółwia, stary. I żółw, to były te czasy, jak się przewoziło żółwie, jak Ruski przewozili po prostu przez granicę tak owijane taśmą do walizki, albo do kartona, albo stary do tego i po prostu na nielegalu kilkadziesiąt żółwi, więc potem masz na rynku...
Moment.
Co?
Dużo rzeczy się wydarzyło, o których nie rozumiałem.
No?
Kiedyś Ruscy przewozili w walizkach żółwie do Polski?
No,
i to jest takie oczywiste zdanie, które...
To znaczy,
dlaczego w Polsce
stary,
nie było żółwi?
Na rynku w Gdańsku można było kupić kałasznikowa po prostu. Wiesz, tam wszystko było przewożone wtedy, pamiętam. Że tam to były takie czasy, że lata 90.
Miałeś kałasznikowa i żółwia.
Nie, nie miałem, ja nie miałem kałasznikowa.
Ale chodzi, przecież na rynku miałeś...
anegdota.
Słuchajcie, tu jest kałasznikow, ale tu jest zabezpieczenie przed kałasznikowem. Jak trzymasz tego żółwia.
Nie, ja po prostu słyszałem już, te legendy były, ale na rynku gdzieś tam... Oczywiście.
Ale dlaczego? A jest więcej żółwi w Rosji niż w Polsce? Dlaczego nie mamy naszych żółwi polskich żółwi?
No nie wiem, czemu nie mamy.
A, polskie... okay,
ja nie wiem skąd, gdzie tam... Jezu, to było pytanie, co to za... To było stary... To było kilkadziesiąt lat temu. Dobrze, i pamiętam, okay. Że jak oni przewozili bez żadnych badań, bez niczego, stary, te żółwie. To po prostu były, tak, wiesz, otwierał to po prostu potem na rynku i siedzi. I masz mnóstwo żółwi i za parę złotych można było kupić żółwia, stary. No. To bez żadnych badań, bez żadnych... Nie tak jak teraz masz wszystko w sklepach, wiesz, zoologicznych, takie posprawdzane. Okay. To było, dobra, ktoś chce, mam tutaj też jeszcze kryształ, uran i dwa kałasznikowe, nie? No była taka anegdota, że kobieta poszła kupić, ale to wiesz, to jest anegdota, którą prawdopodobnie opowiadało się w całej Polsce na rynku, na rynkach takich rzeczy, na giełdach, że kobieta przyszła, chciała kupić pralkę, więc zapytała się, czy mają automat, oni powiedzieli, że załatwią za pół godziny, no i załatwili jej kałasznikowa, więc ona była w szoku. Więc to takie rzeczy. No, ale były takie czasy i rodzice nam przynieśli żółwia, więc może takie, no dobra, to mamy żółwia, nie? Mamy go sobie w pokoju, w takiej małej skrzyneczce i jak go nazywamy? Leonardo właśnie, nie? Ale moja mama powiedziała, że nie będzie na niego mówić Leonardo, tylko Leon, to jest krótsze. Więc Leon za chwilę stał się już Leonem po prostu.
Tak, no.
Leon gdzieś spod Moskwy, albo z Uralu, kto go tam wie. Potem po paru latach się okazało, że to chyba raczej jest dziewczynka, no ale więc nie będziemy już teraz z jej zmieniać.
Się okazało, że to jednak jest uran.
Że to jest taka, że to jest mydelniczka ogólnie. Nie, no stary, i po prostu nasz Leon ma stary teraz, ciągle żyje, jest u nas w domu.
Mówisz 40 lat później?
30 parę lat później, no.
Wow!
Tak,
żółwie naprawdę żyją tak długo? Ja myślałem, że to jest taki farmazon animacji.
Byliśmy u niego, byliśmy u weterynarza i weterynarz mówi, jak będzie pan tutaj wszystko tam, będzie on sobie jadł to i tamto, robił to i tamto, to jeszcze pewnie tyle pożyje. Mówi, nie wiesz, no naprawdę jest twardzielem.
A jak duży jest?
No gdzieś taki. Aha. A był taki, no nie?
Fajne, to fajne. W sumie wiedziałem, że żółwie długo żyją, ale nigdy nie widziałem długo żyjącego żółwia.
No, a ten jest naprawdę jest twardzielem, jest takim... No też szczególnie, że w tamtych czasach, wiesz, jak człowiek dostaje żółwia, jesteś mały, nikt nie wie, nikt się nie interesuje do końca, wiesz, masz po prostu żółwia. On się kiedyś nawet nas zgubił na takiej działce i po miesiącu wróciliśmy i on sobie dalej chodził gdzieś po tym, tego myk.
Ja mam jakąś traumę z dzieciństwa. Musiałbym się bardziej rodzinę o to spytać, co się wydarzyło wtedy. Ale ja przez lata byłem oskarżany o zabicie naszego żółwia. Było coś takiego. Był motyw, że my mieliśmy jakiegoś takiego właśnie wodnego żółwia w garażu. I...
Może dlatego, że nie był w wodzie.
Nie, nie, nie. Chodzi o to, że ja przez lata, ja nie pamiętam ani
on
żółwia...
On mówi, ludzie, chociaż, nie wiem, pół wiadra.
Co w tej historii musisz zrozumieć? Że ja nie pamiętam ani żółwia, ani to, o co jestem oskarżany. Pamiętam tylko samo oskarżenie. To jest dopiero myśl a propos...
Piotrek, wróciłeś pijany ze studiówki i zabiłeś takiego żółwia.
Stary, ja w wieku od 4 do 8 lat byłem oskarżany o to, że zabiłem żółwia, którego wyjąłem z akwarium i włożyłem do piaskownicy. I ja, stary,
no to,
ja nigdy
no to
nie...
to chyba wiesz, że to się wydarzyło.
No właśnie nie, bo ja pamiętam, że ja nie mogłem sięgnąć. W sensie, że moja cała linia obrony była taka, że ja nie sięgam do akwarium, więc jak ja mogłem z akwarium przynieść żółwia do...
A nie było
do...
tam żadnych krzeseł, czy co?
Czy mogłem wziąć krzesło? Słuchaj, wydaje mi się, że w ogóle złej rzeczy się tu chwytasz. Bardziej ważne
to
jest... To
ty się złej rzeczy chwyciłeś. Stary, no. I odłożyłeś je w to miejsce.
Bardziej jest to traumatyczne, że oskarżenia dla, wiesz, niewinnego...
Może wyparłeś to.
No, albo ja to wyparłem, albo mi to zostało wmuszone.
Ale dlaczego rodzice mieliby ci wmusić? Cała twoja rodzina wmusić? No chyba, że twoi bracholowie to zrobili.
No dokładnie. I wiesz, jakie to były takie oskarżenia? Były takie bardzo luźne oskarżenia. To były takie, to tak jak Piotrek, który żółwia zabił. Ja nigdy nie zabiłem żółwia. Jasne, Piotrek. Wiesz, i to oskarżenie. Siła, waga tego była dla mnie.
Jak gadaliśmy w poprzednim podcaście, że widziałeś żółwia pod wodą, to nie widziałeś żółwia tego nowego, tylko duch tamtego żółwia. I dlatego mówię, on farta pod wodą, zawsze widzę żółwia. Nie, stary, on po prostu tam jest.
Tak, no.
Na piasku też byś go widział.
No właśnie, a chcę powiedzieć, że w morzu jest piasek i woda. No więc właśnie. Akurat połączyłem.
Oh, wow. A co zaczęliśmy gadać? Czemu zaczęliśmy gadać o tym żółwiu? Jakie było pytanie?
że ja się przebrałem za tygrysa, później miałem żółwia, później ty miałeś Leonardo, tak, później dokładnie. To wszystko doszło do tego momentu. Kurde.
Co mam, co mam coś jeszcze?
Masz coś do polecenia?
Tak, bo ja chciałem, ale to też odbić się od pytania jednego, chyba
dobra.
Z tego co pamiętam.
A jest jakieś jeszcze pytanie?
Było.
Dobra.
Tak mi się kojarzy.
Czy macie tatuaże? Kiedy mamy siwą? Okej.
Tam było coś o książce chyba.
Już do tego dochodzę.
Ja tu mam ciągle o tych kuponach.
Panie Abelardzie, kiedy druga część opowiadań?
Tak, właśnie.
Przecież otworzyć po mojej śmierci, to jest sztos.
O właśnie, to chciałem, żebyś przeczytał.
Gawicz, chcę więcej. Do rozkminy, czy to były zebrane opowiadania z kilku lat, czy po prostu pojawiły się w krótkim odstępie czasu i pojawił się pomysł, aby je wydać.
To ja.
Ile dobrze pamiętam... A, no, o tym może odpowiedzieć.
A co, no,
nie
dobrze pamiętasz?
Nie, bo chyba ty mi to opowiadałeś, że to jest, to był zbiór troszkę twoich pomysłów stand-upowych, które nie do końca przeszły na scenę?
Bardzo, tam, nie, tam kilka jest takich.
Okay.
To znaczy, że to był między innymi taki temat, a potem też mi się, jest taki moment, że jak ja piszę program na przykład, albo jak, nie wiem, siedzę nad czymś innym, nie wiem, mieliśmy taki sketch show, pisaliśmy z Januszem, czy z Kacperem, czy cokolwiek, to nagle wtedy tak twój mózg zaczyna się, wiesz, tak kalibrować pod to i tak myśleć, nie? Więc jak piszesz materiał stand-upowy, to wszystko widzisz pod kątem stand-upu, a jak zacząłem pisać te opowiadania, to nagle miałem mnóstwo takich, otwierają się, wiesz, kolejne klapki i czasami one wynikały z jakiegoś tam pomysłu stand-upowego, ale potem w większości się rodziły po prostu tak nagle, tak jak chyba moje ulubione opowiadanie, czy jedno z ulubionych, Jurek, o gościu, który grzebie sobie, no nieważne, bo się podrapał po tyłku i nagle znika. No... Może tak was to zachęci, może tak, może nie. Ale też bardzo lubię Jaca na przykład, czy helikopter bojowy. Jest tam taki parę opowiadań. No tak czy inaczej, chodzi mi o to, że bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Jest tam kilka rzeczy, które wydaje mi się całkiem spoko, ale mam pewien kłopot. Możliwe, że to jest taki etap przejściowy, żeby się... Czy to cię tak bardzo nudzi?
Nie. Dlaczego? Dlaczego?
Udziewałeś.
Kurde, widziałeś to? Ja to zrobiłem zamkniętą buzią. Myślałem, ja że tego nie widać, jak się robi zamkniętą buzią.
Nie, ja też czasami tak mam, że jak ktoś mówi, to ja robię... Ale ja wtedy robię takie... Chodzi mi tylko o to, że jest w człowieku, nie wiem, mam wrażenie, że to jest całkiem niezły odruch, takie coś, że... Chciałbyś to, co robić, robić dobrze, nie? Chciałbyś robić to super, ale to jest ten moment, że musisz się tego nauczyć.
Tak.
No więc to nie, mi spod palców nie wypadają takie, wiesz, rzeczy. I wydaje mi się, że mam jakiś pomysł, on jest sprytny albo fajny, albo ciekawy, nie wiem, może kogoś właśnie zainteresować, ale to trzeba jeszcze przelać na papier.
Tak.
I to przelewanie jest trudne, bo ja to robię w taki dość prosty sposób. Wydaje mi się, że do celu, no nie? A chciałoby się tak pomalować trochę tym słowem. Nie?
Tak.
I tak jak mówiłem o tej książce ostatniej, co polecałem Doroty Masłowskiej, to tak samo właśnie trafiłem teraz, zresztą zostało mi to polecone i bardzo chciałem też polecić, dziękuję pani Julku za polecenie, ale też chciałem polecić wam Patryka Zalaszewskiego. I to jest debiut w ogóle, Luneta z rybiej głowy. Ja jeszcze nie dokończyłem, bo jeszcze mi zostało tak troszeczkę, ale stary, to jest tak właśnie pięknie, lekko napisana rzecz, malutka, drobniutka. Jest to opowieść o takiej właściwie wiosce rybackiej. Narrator jest elementem, jakimś dzieckiem w tej wiosce. Dzieją się rzeczy dookoła. Takie malutkie niby, ale takie też trochę i mroczne, trochę dziwne.
Ale to jest tajemnica? To jest kryminał? To jest...
Nie. To jest zbiór takich, nie wiem czy opowiadań. No tak, opowiadań. Ale takich, które się dzieją w jednej wsi rybackiej. I to są trochę o tych ludziach, o tych relacjach. Tam są, wiesz, czasami... Ktoś bije żonę, ktoś ma psa i ktoś słyszy tego psa, co on ma tam w głowie. To są takie gdzieś ocierające się, nie wiem, niby zakorzenione w rzeczywistości, ale tak ładnie czasami od niej odbiegające.
Okay.
Klimat jest piękny, słowa są piękne, ale tak lekkie. To nie jest takie nadmuchane, nie? Bardzo fajne, bardzo przyjemne, bardzo właśnie takie, że sobie myślisz, że jak ludzie tak piszą, to sobie myślisz, ja mam fajny pomysł, ale no wiesz, więc to z tego się bierze czasami, nie? Że oczywiście, że warto próbować, inaczej się nie nauczysz. No ale
znajmy swoje miejsce w szeregu. No.
Tak, znajmy swoje miejsce w szeregu i warto sobie takie rzeczy polecać nawzajem i mówić o nich, bo przy zalewie tej, o której gadaliśmy, informacji, treści i tak dalej, to musimy sobie rzeczy polecać. I to jest naprawdę fajna i ciekawa rzecz.
Idąc tym tropem, czyli właśnie twoich ambicji pisarskich, nie? I trochę świadomości, czy jest jakaś praca poza stand-upem, którą byś chciał mieć? W sensie na przykład wymarzona, gdybyś mógł mieć talent w czymś. W sensie
chciałbym tak pisać, żeby to było takie głębsze, takie szersze, takie bardziej... No tak, to chciałbym
mieć. To jest odpowiedź, w sensie, że gdybyś mógł wybrać sobie talent w czymkolwiek, załóżmy, że był ci dany w stand-upie, w komedii czy coś w stylu, ale musisz go teraz zamienić na coś, to co wybierasz? Pisarstwo? Chciałbyś być pisarzem?
No, chciałbym chyba. Ja lubię opowiadać historie. Nie wiem, czy to by mi się zmieniło. Jakbym miał wybrać, możliwe, że to jest... Może, wiesz, jak już mogę sobie wybierać talenty, no to możliwe, że nawet, kurczę, to reżyseria bym nawet chyba, chociaż...
Właśnie, reżyseria, ja bym powiedział, że reżyseria fajna.
Nie wiem, szczerze mówiąc, z drugiej strony, bo jesteś pisarzem, czy tutaj, przepraszam, panie Patryku, jak jesteś pisarzem, to wszystko praktycznie zależy od ciebie. Oczywiście możesz mieć nad sobą jakiegoś redaktora, czy też, wiesz, jakiegoś wydawcę, ale mimo wszystko... To tutaj jest trochę inaczej. Musiałbyś być naprawdę chyba Christopherem Nolanem, żeby mieć niezależny film taki, jaki chcesz, a i tak nie wiem, czy nad nim. Chociaż on już jest w takiej pozycji, że myślę, że może, nie? A do tego momentu chyba musisz, bardzo zależysz od producentów, od budżetu, od wszystkiego właściwie, nie? Więc wydaje mi się, że...
Czy myślisz, że jest wielu reżyserów, którzy mieli talent, ale po prostu nie umieli go pokazać, ponieważ...
No Patryk Wega, no człowieku, no... Ale to jest ciekawe, co? Że widziałeś Pitbulla pierwszego?
Tak.
Podobał ci się?
Tak.
I co się wydarzyło, stary, że dochodzisz do Putina? Jest czasami taki mem, że jak przewracasz taką, wiesz, cegiełkę, to się przewracają następne, nie? I co się tam stało po prostu po drodze to?
No,
czy wierzysz, że jesteś Bogiem, czy to...
Znaczy ja zadam ci takie pytanie, czy Pitbull, ja dawno temu nie oglądałem, w sensie
no ja
dawno temu
oglądałem, no. Ale pamiętam,
Pitbull rzeczywiście był tak dobry, jak go pamiętamy. To jest moje pytanie.
Na pewno był dużo lepszy niż to, co się dzieje.
Okej, okay, ale to zakładam, że wiele osób, nie? W sensie większość karier masz, kurde, super album, jeden, drugi i trochę gniotów. W tym wypadku, umówmy się, gniotów jest w chuj, ale mi chodzi, czy ten jeden jego album wtedy był...
No gniotów? Czy jeżeli czytasz recenzję, że hańba dla kida, to już nie ma tam. Tam już nie ma, nie? Tam już jest od 1 do 10 gwiazdek, to masz jeden. To jakby
spekuluję teraz. No. To może być totalnie... Może być bardzo oszczercze i może to wszystko zabiorę, co pan Patryk Wega ma, nie? Ale tak jak sam powiedziałeś, bycie reżyserem to jest bardzo, bardzo złożony proces. I czasem, i są przykłady tego na przykład w piłce nożnej, nie? Mhm. Czyli że Roberto Di Matteo z Chelsea, moją ukochaną, wygrał Ligę Mistrzów, nie? Był trenerem przez 6 miesięcy i później, kurczę, przestał być trenerem, do dzisiaj nic nie robi, nie?
Ale może nie chciał, czy chciał?
Nie dostał ofert, nie chciał, chyba po prostu nie był dobrym trenerem. Ale się złożyło tak, że wygrali ten mecz, wygrali tamten mecz, doszli do finału, była dobra ekipa z poprzednim trenerem i tak dalej. To wszystko się jakoś zazębiło. Będąc właśnie, biorąc tą analogię, no, że czasem możesz być fatalnym reżyserem, ale po prostu masz idealny scenariusz, ten asystent twój, kurde, robi całą robotę.
Jasne, aktor,
kurde, wymyślił jeszcze świetną linijkę i światło się zgrało i tam, gdzie nie miał padać deszcz, nie padał deszcz i wszystko się udało. Czyli, że po prostu...
Oczywiście, to jakby myślę, że tak jest, nie?
Czyli, że to był po prostu fart. Że ten pierwszy, że ten Pitbull był fartem, a może, później jakby...
A ty jaki byś, przepraszam, bo ja nie chciałbym za bardzo w pana Patrykę, a teraz w pana Patrykę. No. Jeżeli o Patrykach, to o panu Patryku Zalaszewskim, to bardziej tak niż o panu Wedze. Ale, a ty? Jaki byś chciał mieć talent?
Gdybym miał sobie wybrać inną karierę niż komediową, no gdzieś nawet to ze sceny mówię, że muzyka, i to trochę wychodzi z tego, że po prostu jestem tak nieutalentowany muzycznie, że trochę zawsze chyba ciągnie do tego, czego nie umiesz, nie? Że chciałbym być dobry w tym, co w tym życiu nie jest mi dane, a muzycznie jest to absolutnie dramat. Ja nie umiem klaskać do rytmu na stadionie piłkarskim, muszę się patrzeć na ludzi przed sobą, żeby, kurde, nie pomylić reszty stadionu.
Taką masz charyzmę.
Taką mam charyzmę.
Chciałbym usłyszeć 40 tysięcy albo 60 tysięcy klasków nierównych, bo ty masz taką charyzmę, że ty robisz po swojemu i oni wtedy się gubią i jadą po swojemu.
Ja ci powiem, jeden z moich nieoczekiwanych talentów, albo coś, co mi sprawia ogromną satysfakcję, tak więcej niż powinno, to kocham logistykę. W sensie, że na przykład jeżeli jest taki...
Kochasz logistykę?
Tak, jeżeli są takie momenty, że na przykład... Nie wiem, trzeba śmieci wynieść, ale ktoś będzie przychodził i wiesz, i mogę to zrobić na jeden raz. że na jeden raz, ale jakie są klucze, ale to dowiem się w trakcie, jak będę szedł i wtedy w windzie pojadę, wiesz, pierw na trzecie piętro, później na czwarte, żeby nie marnować czasu windy i to się tak wszystko tak ładnie połączy, to czuję po prostu jak najlepszy żart. Jak mi się uda tak to wszystko zrobić, że nikt nie zmarnuje w ogóle czasu. Tak, no. Myślę, że gdzieś chciałbym, nie wiem, czy pracować w logistyce, czy to jest dokładnie to, co opisałem, ale
chciałbym kiedyś do ciebie zadzwonić i powiedzieć: Piotrek, szkoda, że już tak zostawiliśmy do wahania. To już tak, stary, ale ja teraz wysyłam właśnie 700 ciężarówek do południowej Azji. Także
żadna nie marnuje ani kilometra.
Wszystko, stary,
są
jest,
tak zrozumieni. Jeden kierowca wymienia się z drugim.
I potem już jest tylko podcast Ruch Wahadłowy. I siedzisz z drugim taki, ty mówisz, a jak wysyłasz na przykład 28 ton ryb do południowego Sudanu, to jak to w ogóle...
Słuchaj. Jak klucz czas? Jest w przestawieniu czasowym. Jeżeli weźmiesz... No sorry, no
nie. Też się zaczęło od tego, że wynosiłeś śmieci i chciałeś jechać na piętro trzecie, a na czwarte... No czwarte, na maksa, stary! Tak.
No właśnie, po co wyjąć choinkę i śmieci, jeżeli to można zrobić jednocześnie, jeżeli wezmę taczkę, która jest na trzecim piętrze. Więc wystarczy, że to... No stary, super. O. I zresztą dlatego na przykład organizowanie wakacji i podróż dookoła świata, aha, wydaje mi się, że to trochę kształciło te cechy. No.
Możliwe, że nawet nie lubisz zwiedzać. Ty lubisz zawsze siedzieć w hotelu. I już rozumiesz, gdzie jutro będziesz, jak tam dotrzeć.
Stary, no jak teraz znowu trochę gadaliśmy przed chwilą o all inclusive, ale dla mnie mój motyw na pociąg, nie? Że jeśli ja nie biegnę na pociąg, to znaczy, że jestem za wcześnie. To znaczy, że jest zmarnowany czas, muszę biec na pociąg, nie? Paweł Chałupka mi pokazał fast track na Okęciu.
No.
Game changer. Fast track, płacisz 4 dychy, przechodzisz kursę w 2 minuty i jesteś przy bramce.
Ty byłeś na całym świecie i nie widziałeś, że jest fast track?
Ja nigdy nie ogarniałem fast tracka. Ja zaczynałem fast track, to był jakiś taki, że dla bogatych. I ja jestem jednym z was, ludzi w tej kolejce. Jestem waszym reprezentantem. A później powiedziałem, że za 4 dychy mogę się wyłamać z kolejki, przyjść na lotnisko godzinę później. Biedacy w kolejce się na mnie patrzyli jak na króla.
A w Sztokholmie, stary, właśnie staliśmy na fast tracku i on chyba przez jakiś moment nam trochę pomógł, potem była taka kolejka, masakrycznie było to zorganizowane wszystko, wracaliśmy i baliśmy się, że się spóźnimy na samolot, to już było tak blisko czasu,
tak.
To w ogóle nic nie dało i pamiętam, że to było takie, potem na chwilę coś znowu to pomogło, bo były takie korki, przestoje dziwne jakieś takie.
W fast tracku.
Tak, tam było już bardzo dużo ludzi, bardzo źle zorganizowane. Coś takiego mi się znowu, jak to moja głowa, wiesz, gdzieś majaczy i pamiętam, że była taka sytuacja, w której masz, nie ma nawet tej takiej taśmy, którą możesz przejść, przełączyć czy coś. Jest narysowana linia i ludzie nie przechodzą i patrzysz i masz takie niewiarygodne, to ci ludzie se stoją, bo tam jest tak, wiesz, takie są zasady, nie? Ty zapłaciłeś tu, ty tu nie zapłaciłeś i nikt nie kombinuje. Widzę czasami, jak ludzie tak się prześlizgują, wsiadają i masz takie ach, no nie. Próbuję to dzieciom tłumaczyć, że tak trzeba robić. Nic i to biegnij. No ale ten, ale jest coś takiego, że no po prostu tam, wiesz, zasady to zasady i koniec. To spoko. No ale mimo wszystko byłem zaskoczony, jak bardzo tam fast track tam średnio, wiesz.
No widzisz, no tak, no, ale ja bardzo mogę polecić ten na Okęciu działa fantastycznie. A to po prostu w sprzężeniu z tym, że jak wracaliśmy z wakacji, które były organizowane przez kogoś i nam kazali być na lotnisku 3,5 godziny wcześniej, to myślałem, że po prostu ktoś sobie jaja robi.
A fajnie, bo ja jestem bardziej z tych. Ja
ty jesteś 3,5 godziny wcześniej?
Nie, 3,5 godziny nie, ale 2 godziny to na spokojnie.
No jak mówię, dla mnie to jest rażąca marnacja czasu.
Nie końca jest szansa, żeby był jakikolwiek wspólny projekt sceniczny, bo byśmy się pozabijali chyba.
Ja też dodam, że mnie to tak boli, że to jest trochę taki motyw, że ja wiem, że gdybym czekał w hotelu, to bym też nic nie robił. Bym tak samo nic nie robił, jak nic nie robię na tym lotnisku.
A możesz wziąć książkę na spokojnie.
Tak, ale sam fakt, że muszę być na lotnisku, a mogą być w hotelu, już mnie grzeje, już mam takie, niepotrzebnie tu jesteśmy, mogliśmy przyjechać godzinę później.
Nie, to ja sobie wolę usiąść spokojnie, tam sobie coś właśnie poczytać, mieć już najlepiej w ogóle od razu przejść przez tą kontrolę i mieć już to z głowy i sobie siedzieć. I
dla mnie na przykład ten wątek ludzi, którzy dokupują sobie za pieniądze dodatkowe możliwość wejścia na pokład samolotu jako pierwsi. I mam takie, ja bym płacił więcej za to, żeby być jako ostatni. Nie? A ludzie po prostu, ja chcę być już na swoim miejscu, będziesz na nim. Dosłownie jesteśmy na tym samym pokładzie. Nie odleci beze mnie. Ja wejdę ostatni, żeby mieć jak najwięcej przestrzeni wokół siebie.
Tutaj trochę kumam, a szczególnie jak jestem w ogóle sam, mam mikropletaczek, to ja sobie po prostu tam ogarnę i nie muszę się z nikim wciskać i tak dalej. Nie muszę też gdzieś chodzić z tą walizką dalej. bo czasami tak jest, że musisz, tam nie ma miejsca, więc musisz ją zostawić, potem musisz czekać, przechodzisz. Czasami to jest, gdzieś tam zmienia trochę czas, bo jak nie musisz odbierać bagażu, nie musisz czekać, więc tylko chcesz swój zdobyć. To są takie rzeczy małe, które, no dobra. Ale w kwestii takiego, co?
Nie, mam jedną ciekawostkę logistyczną. Mam nie, czy wiesz, że w samolotach robi się overbooking?
Wiem, to jest, tak mnie to wkurza.
To jest, czy to nie jest niesamowite? Czy nie jest absolutnie niesamowite?
Może masz jakieś dyrektywy, jeżeli to jest tak niesamowite.
Nie, no, ja serio, no zastanów się, że ktoś, że to jest tak powszechne, że ludzie nie przylatują, że kupują, nie przychodzą, że firmom lotniczą bardziej się opłaca...
Czasami kogoś przenocować, zapłacić za to, żeby ten...
I stracić całą reputację, bo to jest... No, jak możesz człowieka tak urządzić? Tak na poziomie nawet moralnym. Nie? Że jakby...
Ale ja myślę, że to jest jakaś powszechna wiedza, że jest overbooking.
Wiem, ale wydaje mi się, że za mało osób rozumie, co to znaczy. W sensie, że przejść przez ten proces, że jesteś dyrektorem firmy.
A może ci ludzie robią właśnie, że o Jezu, wiesz co, Beata, jest overbooking, to nawet nie jedźmy na lotnisko, to jest bez sensu. I wtedy też nie wiedzą. No ale dobra, no.
No ja bardziej zwracam uwagę na
że
to,
jesteś szefem firmy.
No jesteś szefem firmy. I rzeczywiście zdarza się, no nie wiem, kilka osób nas regularnie na samolot się nie wyrabia. Ty i tak dostajesz z tego pieniądze. Ty i tak dostajesz z tego pieniądze. Nie? I ty mówisz, sprzedajmy kilka biletów więcej. I ktoś mówi, no tak, no ale stary, no to wtedy ktoś nie poleci, będziesz musiał mu to wszystko płacić i tak dalej. I ty mówisz, sprawdź, co mi się bardziej opłaca.
No ale to naprawdę, co się bardziej opłaca.
No tak, no ale nie ma takiego momentu znaczy, w tobie, że ty mówisz, słuchaj, już sprzedałem wszystkie miejsca.
Ale stary, to równie dobrze mógłbyś to robić na swoich występach.
No tak, no ale...
Ale inaczej, ja w ogóle uważam, przykład. Że jest słabe.
No ale świetny przykład. Ja bym to robił na moim występie. I ty byś powiedział, no tak, no ale stary, ale to jeżeli wszyscy przyjdą i trzy osoby dodatkowo, które kupiły bilet, nie będą miały krzesła, to nie czujesz się z tym tak po prostu źle?
No tak, tak, tak. No. Właśnie o tym mówię. Dlatego ja bym podał ten przykład i to jest takie nieumie sobie tego wyobrazić, a oni to robią, bo dyrektor tego, który zarządza, nie siedzi z tymi ludźmi na lotnisku.
Myślę, że to jest ta różnica?
No, ja też raczej nie będę tam siedział na widowni.
Na widowni.
Ale mnie to interesuje, w sensie to są dla mnie ważni ludzie, a my jesteśmy tylko takim, myślę,
ale to
nawet... To nie jest tak, że szef firmy lotniczej ma takie, Boże, a jeżeli pan Zdzisiu będzie musiał noc spać w hotelu przy lotnisku?
Ale to nawet biznesowo. Nawet biznesowo. No
biznesowo się najwyraźniej opłaca.
Najwyraźniej się opłaca, w sensie.
Chyba, że są tak złośliwi, są tak niefajni, że mówią, nieważne, parę osób będzie spało w hotelu przy lotnisku, ale przecież stracimy, panie profesor. Nieważne.
Ale
nie sądzę, żeby tak było.
Znaczy, a czy jakiś taki argument, no dobra, okej, zarobisz może 1,5% więcej, nie? Mhm. Ale ilość negatywnych opinii, jakie dostaniesz w długoterminowym myśleniu, no na pewno nie może ci się opłacać. I typ mówi, 1,5% teraz?
Ale, no ale poczekaj, no ale chyba tak się opłaca.
No znowu, a wyobraź...
Jakie są, moi drodzy, tutaj jest hasło, może ktoś lata, może ktoś jest szefem linii lotniczej, jeżeli tak, to cześć.
Ja bardziej mówię o tym, ja w swoim życiu raz się spóźniłem na występ. Nie z mojej winy, było to, nie będę wchodził w szczegóły w tego.
Ale ten facet ma przerobany.
I stary, dostałem 3 wiadomości. Nigdy już nie przyjdę na twój występ, nie szanujesz swoich widzów i tak dalej. Mam takie, co nigdy nie przyjdzie? Overbooking, kurwa, w samolotach działa od 15 lat.
No i tak, i oni też piszą do tych linii.
No
linii
i, robią... tak, i tak latają.
Panie Jacku, nie będzie pan już nami latał? Stary, oni mają wywalone. Oni nagle robią... Nie. I koniec. Oni nagle zmniejszają nam wszystkie te... Wszystko. Jakby czy to nie jest rynek, wszyscy stali tak?
Czy to nie jest rynek, na który powinniśmy wejść w takim razie, Abelard, jak on jest tak źle zarządzany? Robimy naszą siłę.
Ja totalnie nie umiem być takim dobrym logistą jak ty. Ja się staram coś kombinować, ale stary, ja nigdy nie rozkwijam trzeciego i czwartego piedra, żeby nie tracić czasu.
A jakieś inne umiejętności na lotnisku? Mógłbym byśmy bagaże sprawdzać czy coś?
Może mógłbym ci napisać taką ulotkę, nie? Że przepraszamy za overbooking. Nie wiem, kurczę, no, ale tak, to jest to bardzo takie... Ja też, jak się kiedyś o tym dowiedziałem, to byłem wstrząśnięty, bo to jest po prostu niemiłe.
Człowieku, to co ty robisz, jest niemiłe. A propos
drugiej
tego
strony,
trzymania
może
się
oni
na...
oni po prostu chyba też nie chcą tracić pieniędzy jak pieniędzy, ale jak już leci ten samolot, jak już truje to środowisko, to może już wszyscy razem lećmy, a nie tam, że on będzie jeszcze jutro leciał, ten typ pusty w połowie, no co to jakieś.
Ja mogę, jest jedno,
że oni dbają o środowisko.
Myślisz, że
wielkie firmy lotnicze
robią to dla,
dbają o środowisko.
Robią to dla zwierząt. No. Koniec z tymi żółwiami z Rosji. Był fajny wywiad. To też mnie tak zaciekawiło a propos Ryanair słynie z tego, że tam chyba w którymś momencie chciał mieć właśnie miejsca stojące na pokładzie samolotu i żeby wycofać dwie łazienki. I dzięki temu można, wiesz, tam 30 miejsc więcej w każdym samolocie, czy cokolwiek. No i tam dziennikarz się z niego śmieje, nie? I on mówi, nie, moglibyśmy na przykład zrobić tak, że są miejsca stojące i siedzące. I stojące byłyby o 30% tańsze. I on mówi, jak pan może tak zrobić? I tych mu odpowiada, które bilety myślisz, że się pierwsze sprzedadzą? I nagle dziennikarz ma takie, ups, no rzeczywiście, kurde. No i taka też jest prawda, no. Że kurczę, wszystko kurde, determinuje cenę. Robią overbooking, ale jeżeli są 20% tańsi od konkurenta, to pojedziesz
no,
z nimi.
No, no jakby nie ma dyskusji. No. A czasami nawet nie ma, jak gdzieś chcesz lecieć, to naprawdę ten wybór też nie jest aż taki zabójczy. I jak nie masz mieć przysiadek, tylko możesz w 2 godziny tam dolecieć, to mówisz, ten typ ci pluł na twarz ostatnio, o dobra, musimy się posmarować czymś i trudno, damy radę. No i dajesz radę. No.
Czy myślisz, że możemy powiedzieć, że od nas możecie zawsze się spodziewać podcastów na czas i nigdy nie będzie overbookingu?
Dokładnie. No, może robimy overbooking i nic o tym nie wiemy.
Dobrze.
No, nie, żartuję.
Słuchajcie, następny podcast będzie w 4 osoby, bo musimy mieć studio z innymi ludźmi i zaoszczędzimy dzięki temu pieniądze.
I będziemy już wszyscy musieli mówić naraz, tak, ale damy sobie radę. Nie przemówcie. Przepraszamy.
Dziękujemy bardzo. To tyle od nas.
Czułko.